Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ukazała się książka Benedykta XVI dla dzieci o apostołach.
Chrześcijańscy bezkastowcy w Indiach domagają się swych praw.
W Warszawie osiągnięto porozumienie w sprawie przeniesienia krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego do Kościoła Świętej Anny.
21 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Gli amici di Gesù, przyjaciele Jezusa, to tytuł książki Benedykta XVI, która ukazała się w San Giuliano Milanese na północy Włoch, wydawnictwie publikującym dla dzieci. Książka zawiera odpowiednio dobrane do potrzeb najmłodszych czytelników fragmenty papieskich katechez środowych poświęconych w ostatnich latach 12 apostołom i świętemu Pawłowi. Słowom Benedykta XVI towarzyszy grafika Franco Vignazzi, znanego włoskiego ilustratora publikacji religijnych, niektórych wydanych także w Polsce. Wstęp do 48-stronicowej książeczki nosi tytuł Spotkanie, które zmienia życie.
Autorem wstępu jest ksiądz Julian Carrón, stojący na czele ruchu Komunia i Wyzwolenie. Hiszpański duchowny wyjaśnia małym czytelnikom, że do odkrycia, kim byli ci pierwsi przyjaciele Chrystusa znani dziś jako apostołowie, prowadzi ich następca Piotra. Jego słowa, wygłoszone do pielgrzymów podczas audiencji ogólnych, przenoszą na Bliski Wschód sprzed 2000 lat, kiedy po galilejskich drogach chodził Jezus ze swoimi uczniami. Spotkanie z Nim zmieniło życie każdego z nich. Potem w inny sposób spotkał się na drodze do Damaszku z Chrystusem już zmartwychwstałym Paweł i również życie tego dotychczasowego prześladowcy chrześcijan uległo całkowitej przemianie. Wiele podróżował, by opowiedzieć wszystkim, co mu się wydarzyło. Ksiądz Carrón kończy wstęp do książki Benedykta XVI Przyjaciele Jezusa słowami z jego katechezy o najmłodszym z apostołów. Niech Pan nam pomoże uczyć się w szkole Jana, byśmy czuli się umiłowani przez Chrystusa do końca i poświęcili mu życie.
Diecezja może zamykać parafię, gdy wymaga tego jej dobro. Wynika to z dekretów Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, wydanych w odniesieniu do 9 parafii archidiecezji w Bostonie. Sprawa ciągnie się już od 6 lat, kiedy amerykańska diecezja rozpoczęła zmiany związane ze zmniejszeniem się liczby księży i wiernych oraz środków finansowych, zamykając szereg parafii. Niektórzy parafianie odwołali się wówczas do Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, która po niecałych 2 latach odpowiedziała odmownie. Wtedy wierni z zamkniętych parafii odwołali się od decyzji watykańskiej dykasterii do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Po otrzymaniu dekretów tego kościelnego sądu apelacyjnego, potwierdzających zamknięcie 9 parafii, diecezja bostońska wystosowała oświadczenie skierowane do wiernych. Prosi o przyjęcie decyzji Stolicy Apostolskiej i o wspólny wysiłek dla uzdrowienia sytuacji w kościele lokalnym. Grupki wiernych w 5 spośród wspomnianych parafii nadal jeszcze podtrzymują całodobowe czuwania modlitewne.
Konflikty tego typu zdarzają się w USA częściej. Zamykanie opustoszałych parafii wiąże się ze stałymi w tym kraju zmianami struktur ludności, także pod względem etnicznym i językowym. Dotyczy to też pewnych parafii powstałych jako polonijne.
Prezydent Hugo Chavez potwierdził wolę zrewidowania umowy między Wenezuelą a Stolicą Apostolską. Ujawnił przy tym, że watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone wyraził zaniepokojenie rozwojem wydarzeń w tym południowoamerykańskim kraju. Chavez zaznaczył, że sam czuje się katolikiem, jednak nie pozwoli na prawne uprzywilejowanie jakiejkolwiek religii. A tak jest, jego zdaniem, w przypadku umowy wenezuelsko-watykańskiej z 1964 roku. Jeśli nuncjusz apostolski chce rozmawiać na ten temat, niech przyjdzie, stwierdził prezydent. Ale nie pozwolimy, by kardynał Uroza i inni biskupi, kryjąc się pod sutannami, narażali na szwank godność wenezuelskiego ludu.
Hugo Chavez miał tu zresztą na myśli bardzo konkretny przywilej kościoła, mianowicie koncesję telewizyjną dla Vale TV. Ten niszowy edukacyjny kanał powstał w 1998 roku jako następca programu 5 telewizji publicznej. Wówczas to ówczesny prezydent Rafael Caldera przyznał w to miejsce koncesję na nadawanie archidiecezji Caracas. Zdaniem Chaveza odbyło się to z naruszeniem prawa, stąd należy odzyskać rzeczony kanał telewizyjny i w ten sposób przywrócić porządek państwowy. Ów porządek ma zapanować zresztą także w innej telewizji, mianowicie w prywatnym kanale Globovision, gdzie państwo ma mniejszościowe udziały, a solą wokół prezydenta są emitowane tam krytyczne opinie na temat jego poczynań.
W Argentynie narasta społeczny opór względem nowo uchwalonej ustawy o tzw. małżeństwach homoseksualnych. Agencje donoszą o kolejnych deklaracjach urzędników państwowych zapowiadających odmowę rejestrowania związków osób tej samej płci z powołaniem się na klauzulę sumienia. Z kolei wśród katolickiego laikatu krąży propozycja ogłoszenia narodowego referendum na temat obalenia odnośnej ustawy.
Nie milknie także argentyńska hierarchia. Ordynariusz Mercedes Luján, arcybiskup Augustin Radrizzani, stwierdził ostatnio, że legalizacja pseudomałżeństw odzwierciedla praktyczny ateizm, w którym pogrąża się społeczeństwo, a zwłaszcza elity polityczne. Natomiast arcybiskup Carlos Ñáñez z Kordoby zaapelował do wiernych o obywatelską pamięć, która pozwoli zweryfikować wyborcze obietnice i skonfrontować je z rzeczywistymi dokonaniami ustawodawców.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Indyjscy chrześcijanie wywodzący się z kasty niedotykalnych domagają się tych samych praw, jakie przysługują w Indiach hinduistom, buddystom i sikhom wywodzącym się z tej samej społeczności. Chodzi o wpisanie niedotykalnych chrześcijan na listę kast rejestrowanych. Częścią kampanii na rzecz uzyskania tych praw była manifestacja i wiec, które odbyły się w stolicy tego kraju. Do udziału w nich wezwała jedna z komisji Konferencji Episkopatu Katolickich Biskupów Indii, reprezentująca interesy niedotykalnych, zwanych obecnie Dalitami. W demonstracji wzięło udział 5000 osób.
Manifestowali wspólnie chrześcijanie i muzułmanie. Demonstranci wezwali do zrównania praw wszystkich Dalitów bez względu na wyznanie. Ojciec Bosko, rzecznik protestujących, z jezuickiego centrum społecznego w Sekundarabadzie zauważa. Chrześcijanie i muzułmanie ze społeczności Dalitów muszą otrzymać jednakowy status z Dalitami hinduistami, sikhami i buddystami. Drugi z rzeczników protestu, ksiądz Raj Bharat Patta z Nagpuru, dodaje. Przez wiele lat byliśmy dyskryminowani. To jest protest, po którym oczekujemy od władz, iż wyjdą naprzeciw naszym sprawiedliwym żądaniom. Wśród żądań sformułowanych przez chrześcijan ze społeczności Dalitów, Ojciec Bosko za najważniejsze uważa. Tak zwani niedotykalni mają prawo do określonej liczby miejsc w systemie wyborczym. Takiej szansy chrześcijanie Dalici obecnie nie mają. Po drugie, istnieje specjalne prawodawstwo chroniące rejestrowane kasty i plemiona przed okrucieństwami. Do tej pory okrucieństwa i przemoc spotykają często chrześcijan Dalitów. Liczba chrześcijan Dalitów mieszkających w Indiach sięga 20 milionów. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Siedmiodniową żałobę ogłosili pakistańscy chrześcijanie po zamordowaniu w Faisalabadzie dwóch wyznawców Chrystusa. Do żałoby przyłącza się wiele tamtejszych organizacji społecznych i religijnych. Jednocześnie w specjalnym raporcie Komisja Sprawiedliwości i Pokoju Katolickiego Episkopatu Pakistanu przypomina, że widoczne są zaniedbania ze strony rządu i policji, gdy chodzi o ochronę podstawowych praw mniejszości żyjących w tym kraju. Kościół apeluje nie tylko o ukaranie bezpośrednich wykonawców zbrodni, ale także islamskich zwierzchników religijnych, którzy w meczetach Faisalabadu nawoływali do przemocy wobec dwóch braci bezpodstawnie oskarżonych o bluźnierstwo przeciwko Mahometowi.
Żałobie towarzyszy modlitwa w intencji pokoju i zacieśnienia przerwanego okrutną zbrodnią dialogu międzyreligijnego. Obserwatorzy podkreślają, że właśnie zerwanie dość dobrych relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, jakie panowały w Faisalabadzie, mogło stać u podstaw zabójstwa. W kraju bowiem dochodzą do głosu coraz bardziej ekstremistyczne ugrupowania, którym nie podoba się dialog i współpraca z wyznawcami Chrystusa. Przypomnijmy, że dwóch chrześcijan zastrzelono na schodach sądu po tym, jak zostali uniewinnieni od stawianych im przez muzułmanów zarzutów.
Katolicki projekt umożliwiający dostęp do usług bankowych ludziom ubogim i wykluczonym zrodził się we Francji. Jego pomysłodawcą jest Secours Catholique, czyli tamtejsza Caritas. Organizacja charytatywna prowadzi właśnie konsultacje w tej sprawie z sektorem bankowym oraz przedstawicielami rządu. Chodzi głównie o to, by zwalczyć wykluczenie bankowe i ułatwić dostęp do usług także tym, którzy według obecnych zasad nie zapewniają bankom odpowiednich gwarancji. Zgodnie z projektem powstałyby na przykład specjalne kredyty dla ubogich.
Inicjatywa przewiduje utworzenie instytucji, która oceniałaby politykę handlową banków wobec ludzi o niskich dochodach, np. bezrobotnych, nie mających stałych kontraktów o pracę, czy też żyjących na obszarach zaniedbanych. Banki, które miałyby dla nich specjalną ofertę, otrzymywałyby w zamian certyfikat ułatwiający im dostęp do przetargów państwowych. Projekt jest ważny, ponieważ choć we Francji 98,5% mieszkańców ma konto osobiste w banku, to jednak dostęp do innych usług finansowych jest obwarowany wieloma obostrzeniami, wykluczającymi z nich ludzi gorzej sytuowanych. Pomysł został przychylnie przyjęty zarówno przez banki, jak i przez rząd. Nie podjęto jednak jak dotąd żadnych zobowiązań. Konsultacje w sprawie nowego projektu Secours Catholique zakończy w październiku.
Krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej zostanie przeniesiony do Kościoła Akademickiego Świętej Anny na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Decyzję taką wspólnie podjęli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, władz naczelnych organizacji harcerskich i duszpasterstwa akademickiego Kościoła Świętej Anny.
Rzecznik Kurii Archidiecezji Warszawskiej ksiądz Rafał Markowski podkreślił, że rozmowy na temat krzyża były trudne, dotyczyły bowiem materii bardzo delikatnej.
My jako przedstawiciele Kościoła Warszawskiego bardziej uczestniczyliśmy w tych rozmowach na zasadzie asystencji, obecności. Zależało nam przede wszystkim na tym, żeby odnosić się do konkretnych propozycji. Jednocześnie zależało nam bardzo na tym, żeby te rozwiązania, które miałyby ewentualnie zaistnieć, były adekwatne do wartości krzyża jako symbolu religijnego. Bardzo nam zależało na tym, żeby ta przyszła historia tego właśnie krzyża potoczyła się jak najbardziej godnie.
Nie zdecydowano jeszcze, kiedy krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego zostanie przeniesiony do kościoła pod wezwaniem świętej Anny. Wiadomo, że będzie on niesiony przez uczestników 30. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Dziękczynienie za pontyfikat Jana Pawła II i za wszystkich darczyńców, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz modlitwa za ojczyznę były główną intencją mszy na szczycie Jasnej Góry. W Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem prymasa Polski arcybiskupa Józefa Kowalczyka uczestniczyło ponad 2000 stypendystów fundacji oraz kilkuset zaproszonych gości.
W kazaniu prymas Polski zwrócił się do młodych, którzy są przyszłością Kościoła i świata, z prośbą, aby w swoim życiu kierowali się sprawiedliwością i dobrem wspólnym społeczeństwa.
Będziecie brać odpowiedzialność za losy ojczyzny, poprawiać te błędy i ten język niezrozumiały dla nas konfliktów i dyskusji politycznych w Polsce. Niegodny pontyfikatu Jana Pawła II.
Arcybiskup Józef Kowalczyk prosił również stypendystów, aby budowali nową Polskę, społeczeństwo, które będzie mówić językiem autentycznej miłości i dbać o rozwój ojczyzny. Młodzi pragną budować swoją przyszłość na fundamencie Ewangelii i w myśl przesłania Jana Pawła II, że trzeba od siebie wymagać.
Jeżeli trwamy przy Bogu, to wtedy powstaje taka cudowna komunia, właśnie jedność, która później owocuje w relacjach z bliźnimi.
Mszę świętą zakończył akt oddania stypendystów Matce Bożej. W intencji papieża Benedykta XVI oraz ojczyzny i beatyfikacji Jana Pawła II modlili się także uczestnicy 34. pieszej pielgrzymki skałecznej, którzy późnym popołudniem dotarli do sanktuarium. Dla Radia Watykańskiego Ilona Mielczarek, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.